Tytuł tygodnia.
Kapitan Marek Malcher. Przepustka na ląd. Wydawnictwo Sorus.
Pływał raz marynarz, który żywił się wyłącznie pieprzem, sypał piec do konfitury i do zupy mlecznej. Łycha kolejkę dalej, łycha kielichy, zniszmy to, zrobi doskonale morskim opowieściom.
Mówi autor Marek Malcher.
Ja wyleciałem do Dżibuti, gdzie wchodziłem na następny statek z Polski komunistycznej, bo to był listopad 1988 roku, a wróciłem do Polski kapitalistycznej w listopadzie 1989 roku. Prawdę mówiąc, byłem zupełnie niemal odcięty od jakichkolwiek informacji po polsku, natomiast nasłuchiwałem codziennie niemalże tego, co się dzieje przez BBC World Service, także było to tak, jak to widział Zachód. Przede wszystkim już rozmowy Okrągłego Stołu były nagłaśniane bardzo mocno, a potem już całkowitą sensacją był pierwszy niekomunistyczny premier Morawiecki. Był przełom. Cały świat to widział, że coś się dzieje takiego, co będzie miało olbrzymie znaczenie dla całej części Europy Wschodniej na następne kilkadziesiąt lat. Natomiast jeżeli chodzi o samą transformację, to dla nas to były olbrzymie emocje, dla tych Polaków, którzy byli na statku. I potem wróciłem do wolnej Polski, tak jak to było przedstawione w mediach zachodnich. Wróciłem do wolnej Polski i muszę powiedzieć, że przeżyłem pewien szok poznawczy. To znaczy, sporo czytałem na temat historii, sporo czytałem na temat odzyskania niepodległości w 18 roku i z tych wszystkich lektur wychodziła taka atmosfera podniosłego świętowania i olbrzymiego patriotyzmu, zresztą który potem trzeba było udowadniać wojną z bolszewikami. Wróciłem do Polski i nagle zderzyłem się z atmosferą właściwie na dobrą sprawę robienia pieniędzy. To znaczy z atmosferą, kiedy ten mój kraj, który podobno odzyskał niepodległość, w tym moim kraju się nikt tak specjalnie nie cieszy tym, nie ma żadnego uniesienia patriotycznego. Natomiast jednym z decydujących nastrojów jest próba ustawienia się w tej nowej rzeczywistości. I widać jak na dłoni, że ci wszyscy, którzy robili Solidarność, przegrywają i to przegrywają na całej linii do tego stopnia, że przecież cała masa rodzin nie miała z czego żyć, bo są reformy Balcerowicza. Najbardziej chyba cierpieli ci ludzie, którzy byli w PGR-ach, których nikt, coś czemu się dziwiłem, nikt ich specjalnie nie żałował, no po prostu nie dają rady, prawda? Tak całe grupy ludzi i to robotników jakby zostawiano na boku. Natomiast świetnie, znakomicie radzili sobie nasi dawni ci, którzy nas tłamsili. Mianowicie z dnia na dzień z komunistów zrobili się socjaldemokraci, którzy zaczęli uczyć resztę społeczeństwa, jak się powinni demokratycznie zachowywać. Dla mnie to było niestety przy docenieniu całej wagi tego przejścia, całej wagi transformacji, dla mnie to było, muszę powiedzieć, rozczarowanie pod tym względem. Zresztą wydaje mi się, że my do tej pory mamy ten podział na Polskę patriotyczną i na Polskę myślącą tylko o własnych interesach.
Tytuł tygodnia.
Czyta Piotr Maciejewski.
Dzisiaj, mieszkając we własnym, normalnym, demokratycznym i praworządnym kraju, dosyć trudno pisze się o marynarskim handlu i przemycie. Było to przecież w najlepszym przypadku obchodzenie prawa, a najczęściej jego łamanie. W skrajnych sytuacjach, takich jak przemyt i handel narkotykami, nawet ciężkim przestępstwem, w niektórych krajach Dalekiego Wschodu zagrożonym karą śmierci. A większość z nas, mnie nie wyłączając, woli przestrzegać prawa niż je łamać. Kierujemy się nie tylko etyką, ale po prostu zdrowym rozsądkiem. Przy czym wydaje mi się, że zdrowy rozsądek jest hamulcem powstrzymującym przed łamaniem prawa, powszechniej stosowanym i dla większości z nas znacznie silniejszym. I tutaj chyba mamy klucz do całego problemu marynarskiego handlu. W tak zwanym poprzednim systemie to właśnie zdrowy rozsądek podpowiadał handlowanie. Taka sytuacja. Jesteś młodym ojcem trójki dzieci. Nie masz mieszkania, samochodu. Starcza wam na podstawowe potrzeby, ale nie na wiele więcej. Zarabiasz miesięcznie około $70. Tymczasem w obcym porcie wybierasz się na zwiedzanie rowerkiem kupionym w kraju za równowartość $25 czarnorynkowych. W trakcie przejażdżki ktoś proponuje ci za ten rower $90. Sprzedajesz czy z dumą odrzucasz propozycję dodatkowej pensji? Ja sprzedałem, a duma musiała poczekać na lepsze czasy. Na szczęście się doczekała. Ówczesny stosunek naszego marynarskiego środowiska do handlu i drobnego przemytu ilustruje anegdotka zasłyszana kilkakrotnie w różnych wersjach. Na statku jest świetny zawodowo drugi oficer. Wszyscy handlują, on nie. Pod koniec rejsu przychodzi do kapitana i prosi o podpisanie wniosku o awans. Kapitan odmawia, mówiąc: ja awansuję tylko ludzi rozsądnych. Jest jeszcze jeden aspekt marynarskiego przemytu. Od historycznych początków żeglugi istniało marynarskie szmuglowanie. Po prostu tradycja. Z drobnymi naruszeniami prawa jest taki oto kłopot, że praktykowane długotrwale i bezkarnie mają tendencję do przekształcania się w coraz poważniejsze. Po przekroczeniu pewnej cienkiej granicy stają się z wykroczeń przestępstwami lub gorzej recydywą. I może dlatego, zanim napiszę więcej, dodam, że jednak pilnowałem się, aby pozostawać po jasnej stronie tej cienkiej, czerwonej linii. Z rozsądku, ale i dla zasady. To, co napisane poniżej, to mieszanina zasłyszanych opowieści i własnych przeżyć. Ci, którzy znacznie bardziej woleli handlować niż zwiedzać świat, wybierali tak zwane krótkie linie, głównie ze Szczecina do Skandynawii i Europy Zachodniej. Chętnych było wielu i dosyć trudno było się na krótkie dostać. Zarabiało się tutaj oficjalnie znacznie mniej, ale za to bywało się znacznie częściej w domu, no i oczywiście wymiana handlowa odbywała się z większą częstotliwością. Elitą marynarskiego handlowania byli ci na liniach do Hamburga, Antwerpii i Rotterdamu. Mówiło się, że mustrowanie załogi na statki będące na tych liniach nadzoruje i akceptuje bezpośrednio Komitet Wojewódzki PZPR. Nie wiem, czy to prawda, ale legendy mówiły o handlu na dużą skalę złotem, diamentami, przemysłowym srebrem. Niewykluczone, że również narkotyki wchodziły w grę. Nikt tam się nie bawił w papierosy i wódkę czy inną drobnicę. Niewiele więcej wiem na ten temat. Nie tęskniłem za aż takim stopniem zaangażowania. Tu nawet zbyt duża wiedza mogła być groźna dla ludzi spoza wewnętrznego kręgu. Z tego, co się mówiło, to załoga była mieszaniną poważnych przemytników, celników, agentów SB i protegowanych wysokich rangą komunistów. Często wielu z jej członków występowało w kilku rolach naraz. Niewykluczone, że jakiś zwykły marynarz się zaplątał, ale było to mało prawdopodobne. Zupełnie nie moja bajka. Afery na tych statkach wybuchały nadspodziewanie rzadko, chyba że ludzie wpadali za granicą. Ale normalnym marynarzom wszystko to nieładnie pachniało kryminałem. Znacznie niższą ligę stanowiły statki pływające do Skandynawii. Dania, Szwecja, Finlandia i Norwegia kusiły marynarzy bardzo wysokimi cenami alkoholu i papierosów. Tutaj handel rzadko przekraczał parę butelek i parę kartonów papierosów na osobę. No ale jeżeli zahaczało się też o Hamburg lub Kanał Kiloński, to za zarobione pieniądze można było kupić wszystko, czego brakowało w kraju. Dla siebie i na handel. Ciuchy, kawę i to, czego wygłodniały rynek w kraju potrzebował. Kapitan Marek Malcher. Przepustka na ląd.
Tytuł tygodnia.